Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Kiedy Bóg przychodzi, wszystko trzeba odstawić na bok, by słuchać Jego słowa, a potem z większą mocą powrócić do codziennych zajęć, mówił papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek nawiązał też do rocznicy lądowania na Księżycu, przypomniał o wielkich wyzwaniach ludzkości, które nadal czekają na realizację. Chrześcijanie w Hongkongu apelują do władz o dialog z obywatelami i wycofanie prawa o ekstradycji. Netflix stracił na aborcyjnym szantażu. W maju firma chciała ukarać stan Georgia za prawo ograniczające aborcję. W wyniku bojkotu obrońców życia Netflix po raz pierwszy w historii odnotował odpływ klientów. Witam Państwa 21 lipca i zapraszam na serwis informacyjny. W naszej miłości i służbie względem Boga i bliźnich mamy być jak siostry Łazarza. Mamy kochać sercem Marii i służyć rękoma Marty, mówił papież podczas cotygodniowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Niedzielna Ewangelia, która stoi w centrum papieskiego rozważania, dziś opisuje wizytę Jezusa w domu Łazarza oraz postawę jego sióstr. Franciszek zatrzymał się najpierw nad postawą Marii, która siada u stóp Jezusa. Zostawia wszystko, aby być blisko Mistrza i Go słuchać, nie uronić ani jednego słowa.
Należy odłożyć wszystko na bok, aby gdy przychodzi nas nawiedzić w naszym życiu, Jego obecność i Jego słowo były ważniejsze ponad wszystko. Pan zawsze nas zaskakuje. Kiedy naprawdę zaczynamy Go słuchać, chmury znikają, wątpliwości ustępują przed prawdą, lęki przed pokojem ducha, a różne sytuacje życiowe znajdują właściwe sobie miejsce. W tej scenie święty Łukasz ukazuje modlitewną postawę człowieka wierzącego, który potrafi przebywać w obecności Mistrza, aby Go słuchać i z Nim się zjednoczyć. Chodzi o zatrzymanie się pośrodku dnia, skupienie się w milczeniu, aby uczynić miejsce dla Pana, który przechodzi, i znaleźć odwagę, aby pozostać przez chwilę w miejscu ustronnym wraz z Nim, aby następnie powrócić z większą pogodą ducha i skutecznością do rzeczy poprzednich. Chwaląc zachowanie Marii, która obrała najlepszą cząstkę, Jezus zdaje się powtarzać każdemu z nas: nie daj się przytłoczyć tym, co masz do zrobienia, ale słuchaj przede wszystkim głosu Pana, aby dobrze wypełniać zadania, które wyznacza Ci życie.
Mówiąc z kolei o drugiej z sióstr, Franciszek zauważył, że to ona podejmuje Jezusa. Być może Marta była starsza od Marii. W każdym razie, o ile Maria skupiła się na słuchaniu Jezusa, Marta była pochłonięta różnymi posługami.
Perciò Gesù le dice: Marta, Marta,
dlatego Jezus mówi do niej: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele. Tymi słowami z pewnością nie ma zamiaru potępiać postawy służby, lecz raczej zabieganie, w którym niekiedy żyjemy. Także my podzielamy troskę świętej Marty i na jej wzór staramy się, aby w naszych rodzinach i wspólnotach panowała gościnność i braterstwo, żeby każdy mógł czuć się jak w domu, zwłaszcza najmniejsi i ubodzy. Zatem dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że mądrość serca polega właśnie na umiejętności połączenia tych dwóch elementów: kontemplacji i działania. Marta i Maria wskazują nam drogę. Jeśli chcemy, by nasze życie było naznaczone radością, to musimy połączyć te dwie postawy. Z jednej strony stawać u stóp Jezusa, by Go słuchać, gdy objawia nam tajemnice wszystkiego, a z drugiej strony być usłużnymi i ochotnymi w okazywaniu gościnności, kiedy przechodzi On i puka do naszych drzwi z obliczem przyjaciela, który potrzebuje chwili pokrzepienia i braterstwa. W takiej sytuacji trzeba okazać gościnność.
Pozdrawiając wiernych po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, papież nawiązał do rocznicy lądowania człowieka na Księżycu. Zachęcił, by to wydarzenie skłaniało nas do podejmowania innych wielkich wyzwań, które nadal stoją przed ludzkością.
Przed 50 laty, niczym wczoraj, człowiek postawił nogę na Księżycu, urzeczywistniając to przedziwne marzenie. Oby wspominanie tego wielkiego kroku ludzkości rozpaliło w nas pragnienie, by wspólnie dążyć do realizacji jeszcze większych celów, zapewnić więcej godności słabym, więcej sprawiedliwości między narodami, dalszą przyszłość naszemu wspólnemu domowi.
Più futuro per la nostra casa comune.
W wieku 93 lat zmarł kardynał José Manuel Estepa Lawrence. Przez 20 lat był biskupem polowym w Hiszpanii, wniósł wkład w przygotowanie katechizmu Kościoła katolickiego. Z nominacji Jana Pawła II uczestniczył w Synodzie Biskupów dla Europy w 1991 roku. Kardynałem mianował go Benedykt XVI w 2010 roku, miał już wtedy 84 lata. Po śmierci kardynała Estepy Lawrence'a kolegium kardynalskie liczy 218 purpuratów, w tym 120 elektorów. Wzywamy do natychmiastowego wycofania prawa o ekstradycji mieszkańców Hongkongu do Chin kontynentalnych, o zaprzestanie prowokacji i przemocy oraz o utworzenie komisji, która zajmie się wyjaśnieniem spraw związanych ze starciem policji z manifestantami. To apel lokalnego kościoła katolickiego podpisany przez kardynała Johna Tonga oraz Radę Chrześcijan Hongkongu.
W opublikowanym tekście jego sygnatariusze przypominają, że masowe protesty przerodziły się w starcia policji z manifestantami, a sytuacja jest napięta i wciąż się pogarsza. Wezwali członków tamtejszych partii, aby wspólnie zaangażowali się w walkę o praworządność. Nieważne jest, jaką ktoś reprezentuje partię, najważniejsze jest życie człowieka, które trzeba szanować. Wzywamy więc wszystkie strony do dialogu, aby jak najszybciej znaleźć dobre rozwiązanie tej sytuacji, czytamy w apelu. Tymczasem na przyszłą sobotę, 27 lipca, zapowiedziano co najmniej 3 marsze protestacyjne. Policja już ostrzegła, że mogą być one zablokowane, a ich uczestnicy aresztowani. W minionym miesiącu, 9 i 16 czerwca, odbyły się 2 ogromne manifestacje, których uczestnicy domagali się zniesienia prawa o ekstradycji oraz nieokreślania ich marszów jako buntu, lecz pokojowych protestów.
W Berdyczowie na Ukrainie zakończyły się 2-dniowe uroczystości odpustowe w sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej. Ten karmelitański ośrodek, położony w centralnej Ukrainie, pełni funkcję narodowego sanktuarium dla katolików obrządku łacińskiego i gromadzi co roku tysiące pielgrzymów z całego kraju. Wielu z nich przybywa tam pieszo bądź na rowerze.
Tegorocznym uroczystościom w Berdyczowie towarzyszyło hasło „Pod Twoją opiekę weź ukraińską rodzinę”. Wynika ono z przeżywanego w tym roku przez Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie roku świętości małżeństwa i rodziny. O roli sanktuarium w Berdyczowie mówi jego kustosz, karmelita ojciec Rafał Myszkowski.
Jest to miejsce, w którym zbierają się ludzie wierzący, przede wszystkim rzymskokatolickiego wyznania i obrządku, ale również ci, którzy tutaj na tych terenach są pod względem wyznaniowym większości. Zachodzą do naszego kościoła również prawosławni, grekokatolicy. Mamy też dobre relacje z protestantami, ale przede wszystkim dla naszego kościoła jest to miejsce, które zbiera w taki modlitewny sposób całą krainę. Takim najwyraźniejszym tego przejawem jest same święto, które gromadzi do 15 tysięcy pielgrzymów w niedzielę. Przewodniczą tej naszej uroczystości biskupi rzymskokatolicy Ukrainy, a także zaproszony gość, który dla nas jest takim też symbolem jedności z całym Kościołem.
W tym roku uroczystej mszy świętej odpustowej przewodniczył przybyły z włoskich Pompeji biskup Tommaso Caputo z Berdyczowa. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Netflix stracił w minionym kwartale 126 tysięcy subskrybentów w USA. Obrońcy życia wiążą te wyniki z bojkotem amerykańskiego giganta show biznesu po tym, jak podjął się on bezpardonowej walki o aborcję w stanie Georgia.
W minionym kwartale Netflix odnotował najgorsze wyniki w swojej historii. Po raz pierwszy od 8 lat ubyło mu subskrybentów, podczas gdy prognozy przewidywały wzrost o 352 tysiące. Warto pamiętać, że pod koniec maja do bojkotu Netflixa wezwali obrońcy życia. Amerykańska firma szantażowała bowiem władze stanu Georgia, który przyjął nowe antyaborcyjne prawo. Ogranicza ono aborcję do momentu, w którym wykrywalne jest bicie serca dziecka, czyli do około 6 tygodnia ciąży. Netflix zapowiedział, że jeśli prawo wejdzie w życie, to zaprzestanie tam swoich produkcji i wycofa inwestycje. Przemysł filmowy ma tymczasem wielkie znaczenie dla stanu Georgia. Zatrudnia on 92 tysiące osób.
Osoba żyjąca w homoseksualnym związku nie może być częścią kadry mającej formować młodzież w katolickich szkołach. Zatrudnianie człowieka postępującego niezgodnie z nauką Kościoła o małżeństwie godzi w katolicką tożsamość. Stanowisko to wyraziła archidiecezja Indianapolis w Stanach Zjednoczonych, na której czele stoi arcybiskup Charles Thompson. Prawda nie jest determinowana opinią większości, powiedział arcybiskup Thomson. Kościół od 2000 lat naucza, że małżeństwo z natury jest zaplanowane przez Boga jako związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, dodał hierarcha. Archidiecezja Indianapolis od 2 lat wymaga, aby w kontraktach nauczycielskich znajdował się zapis, że osoby podejmujące pracę w placówce katolickiej są zobowiązane do zachowania nauczania Kościoła. Na terenie archidiecezji jest prawie 70 szkół, w których uczy się ponad 20 tysięcy uczniów. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stwierdził, że organizacje religijne dla swoich nauczycieli i innych pracowników mają prawo definiować, jakie postępowanie jest sprzeczne z tym, czego naucza ich religia. Msza po łacinie była tam odprawiana wcześniej niż w Rzymie. Zaraz po Wiecznym Mieście tamtejszy kościół wydał największą liczbę męczenników. Kraj posiadał około 120 biskupów, a wśród wielkich postaci z nim związanych wystarczy wspomnieć świętego Cypriana i świętego Augustyna. O tym wszystkim wspomina arcybiskup Ilario Antoniazzi, ordynariusz Tunisu, dawnej Kartaginy, obecnie jedyny biskup w tym kraju.
Dziś sytuacja w Tunezji rysuje się zupełnie inaczej. Kraj w 99% jest muzułmański, a chrześcijanie to głównie studenci i migranci z innych krajów afrykańskich. Jest ich od 15 do 20 tysięcy. Trudno jednak uzyskać statystyki, gdyż co kilka lat skład wspólnoty zupełnie się wymienia, mówi arcybiskup Antoniazzi. Praktycznie niemożliwe jest w takim wypadku przeprowadzenie w kościele długoterminowych projektów, gdyż ten, kto je rozpoczyna, prawie nigdy ich nie kończy. Włoski hierarcha zwraca również uwagę na stan duchowieństwa w Tunezji. Jestem prawdopodobnie jedynym biskupem na świecie, który narzeka, że jego księża są za młodzi, wskazuje arcybiskup Antoniazzi. Poza 90-latkami najstarszy kapłan ma 45 lat. Brakuje starszych, którzy znaliby historię Tunezji i mieli wiedzę dotyczącą jej społeczeństwa. Wszyscy duchowni to misjonarze z innych krajów, którzy przybywają na kilka lat. Brakuje stałej obecności kapłanów. Praca duszpasterska polega przede wszystkim na byciu świadkiem Jezusa. Żaden Tunezyjczyk nie będzie miał w domu Biblii, ale to my możemy być Ewangelią, którą mogą czytać, pokazując im Chrystusa, który kocha i przebacza, podkreśla ordynariusz Tunisu.
Dziś w trzecią niedzielę lipca Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, powszechnie znane jako Redemptoryści, obchodzi swoje święto patronalne, uroczystość Najświętszego Odkupiciela. W madryckim sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w dziękczynnej Eucharystii udział wzięli zakonnicy z kilku krajów świata.
Członkowie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela znani są w Polsce jako Redemptoryści. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa redemptor, czyli odkupiciel. W trzecią niedzielę lipca zgromadzenie obchodzi swoje święto patronalne. W madryckim sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy uroczystej Eucharystii przewodniczył miejscowy przełożony prowincjalny, a koncelebrowali redemptoryści z Hiszpanii, Argentyny, Tajlandii i Polski. Dzisiejsze święto to okazja do wyrażenia wdzięczności za możliwość niesienia Bożego odkupienia ludziom ubogim duchowo i materialnie, szczególnie najbardziej opuszczonym i wykluczonym. W Hiszpanii żyje i pracuje około 120 redemptorystów w 17 wspólnotach. Na całym świecie Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela liczy około 5 tysięcy członków. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.